W poniedziałek, podobnie jak wielu z was, zacząłem dzień od przeczytania równie smutnej, co zaskakującej informacji o śmierci Kelvina Kiptuma. Takie wiadomości zawsze siedzą człowiekowi w głowie i rezonują, czy się tego chce, czy nie. Dlatego siłą rzeczy w poniedziałek sporo myślałem o tej sytuacji, próbując ją zrozumieć, choć tak naprawdę wiadomo z góry, że w takich wydarzeniach próżno jest szukać w ogóle logiki. Ku mojemu zaskoczeniu jednak zdałem sobie sprawę, że w sumie to niewiele wiem o człowieku, który był rekordzistą świata w mojej ukochanej konkurencji i to na absolutnie kultowym i legendarnym dystansie, jakim jest maraton. Możemy się sprzeczać, możemy dywagować, czy słusznie, ale fakty są takie, że to właśnie maraton rozpala wyobraźnię największej grupy biegaczy na wszystkich szerokościach geograficznych. Wszystko, co wiedziałem o Kelvinie Kiptumie dotychczas, to taki zlepek pojedynczych faktów, informacji, czasem nawet sprzecznych, które tworzyły dość taki rozmazany obraz jego jako biegacza, ale też jako człowieka. Więc zacząłem czytać artykuły, zacząłem czytać wywiady, których nie było w sumie przesadnie dużo, jak na format osiągnięć biegacza. No i to wszystko przybliżyło mnie nieco do poznania jego postaci. Pomyślałem sobie, że w takiej sytuacji jak ja, może być też wielu z was i być może wy też chcielibyście usłyszeć więcej o nim i poskładać sobie po prostu tę całą historię, poznać Kelvina Kiptuma, a może zainspirować się, no bo kto może być inspiracją dla nas, jeżeli nie człowiek, który pokonawszy w życiu oficjalnie 3 maratony, zaliczył i najlepszy debiut w historii, najszybsze drugie połówki oraz oczywiście przebiegł ten dystans ostatecznie szybciej niż ktokolwiek przed nim. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam więc na taką krótką i nieco spontaniczną moją opowieść o życiowej drodze Kelvina Kiptuma, która urywa się w niedzielę 11 lutego 2024 roku gdzieś na szosie przy Rift Valley niedaleko Eldoret w południowo-zachodniej części Kenii. Zacznę może od tego, że dziwnie jest w ogóle mówić o rekordziście świata w takim kontekście, że nie zaprezentował jeszcze pełni swoich możliwości, ale jest bardzo prawdopodobne, że w przypadku Kelvina Kiptuma tak właśnie było. Był młody, miał 24 lata i zaledwie 3 maratony na koncie. Mimo że w ich trakcie przebiegł te 42 km i 195 metrów o 34 sekundy szybciej niż jakikolwiek inny człowiek, to chyba wszyscy czujemy podskórnie, że najlepszy czas miał dla niego dopiero nadejść. Mimo tego, że wszedł do świata maratonu, czyli świątyni milionów biegaczy z całego świata, z drzwiami i z futryną, niewiele w sumie o tym człowieku wiemy. W kontaktach z mediami sprawiał wrażenie łagodnego i poważnego, a wokół jego osoby roztaczała się taka trochę aura tajemniczości. Wiele podawanych informacji odnośnie jego usposobienia, odnośnie treningu, a nawet wieku jest trochę sprzecznych lub wątpliwych, a część z nas poza dokonaniami w zasadzie niewiele faktów w ogóle o Kenijczyku kojarzy. Spróbuję trochę ugryźć tę historię od końca, czyli od samego wypadku. Mimo że na moment nagrywania tej audycji trwają tak naprawdę jakieś dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie miejscowych służb, to nie będę powielał tutaj jakichś plotek i wchodził za głęboko w samą istotę tego, co wydarzyło się na drodze. Fakt jest taki, że w wyniku tego wypadku zginął zarówno 24-letni Kiptum, jak i jego trener, który miał 36 lat. W aucie jechała z nimi również pasażerka Sharon Cosgay, która przeżyła całe zdarzenie. Kiptum pozostawił żonę i dwójkę dzieci w wieku 7 i 4 lat. Kto z was był lub po prostu widział nagrania pokazujące ruch drogowy w Kenii, ten wie, że to, co się wydarzyło, nie jest wcale tak naprawdę niczym nadzwyczajnym. Sprawdziłem sobie dane WHO dotyczące bezpieczeństwa na drogach. No i okazuje się, że w Kenii na ten moment mieszka 48 milionów osób, które posiadają około 3 milionów aut. W wypadkach drogowych natomiast ginie tam 28 na 100 tysięcy osób. No i żeby porównać to sobie, no to w Polsce mimo mniejszej liczby mieszkańców, no bo jak wiecie, u nas żyje 38 milionów osób, jest prawie 10 razy więcej samochodów, bo statystyki podają, że to jest 27 milionów. A mimo to na drogach ginie 10 na 100 tysięcy osób, czyli 3 razy mniej. Wydaje mi się, że to przemawia do wyobraźni, bo wszyscy wiemy też, jak wyglądają polskie drogi i tu też często ma się wrażenie, że jesteśmy narodem z taką dosyć dużą fantazją w negatywnym tego słowa znaczeniu. I osobiście wam jeszcze powiem, podzielę się taką refleksją, że zanim doszło do tej tragedii, ja miałem kilka razy takie przemyślenia, patrząc w ogóle na naszych sportowców. Widziałem takich wiele filmików wrzucanych do sieci przez naszych biegaczy będących na wyjazdach w Kenii. Wiele jest takich, gdzie oni radośnie jadą skuterem w 3 osoby na dwuosobowym oczywiście pojeździe z jakimś tam miejscowym kierowcą, oczywiście bez żadnych kasków. I tak sobie zawsze myślałem, patrząc na te obrazki, że my tak szybko dostosowujemy się do miejscowych standardów, niestety również tych takich negatywnych. A to są przecież często, gęsto wyjazdy organizowane pod egidą związku sportowego, który pewnie gdzieś tych ludzi tam ubezpiecza. Zawsze mi się to wydawało dziwne. Sprawa jest taka wielowątkowa, ale może lepiej tego tutaj jakoś rozwijać specjalnie nie będę. Chociaż myślę sobie, że być może właśnie większa ostrożność w tym zakresie będzie jedną z takich nielicznych pozytywnych rzeczy, która może wyniknąć z tej całej tragicznej historii. Choć jeżeli jesteśmy przy historii, no to trzeba pamiętać, że to jest jedna z tych nauk, która nikogo nigdy niczego nie nauczyła i konsekwentnie się powtarza. Świat biegów doskonale już wie, że wypadki drogowe, w tym te w Afryce, to nie jest pierwszyzna. Spośród polskich biegaczy długodystansowych oczywiście przychodzą mi do głowy takie nazwiska jak Bogusław Psujek, jak Piotr Gładki czy Artur Ociepa, ale większość z nas najlepiej kojarzy nieodżałowanego Bronisława Malinowskiego, czyli mistrza olimpijskiego na przeszkodach z Moskwy, który zginął rok po tych zawodach, zginął w Grudziądzu. Tam była taka sytuacja, że około godziny 20:20 prowadzone przez niego auto marki Audi 80 zostało najechane przez nadjeżdżający z naprzeciwka samochód, ciężarówkę marki Kamaz, która chwilę wcześniej ominęła przejeżdżający w tym samym kierunku autobus PKS. Ten PKS zatrzymał się przed barierką sygnalizującą zwężenie jezdni. No to dawne czasy są, bo to jest rok 81, którego wielu z nas nie ma prawa po prostu pamiętać. Natomiast ja pamiętam doskonale podobne, bardziej też współczesne wydarzenia drogowe z Afryki, które na szczęście miały mniej opłakane skutki. Najświeższa to chyba historia Geoffrey'a Kamworora, który był zmuszony opuścić Igrzyska Olimpijskie w 2021 roku właśnie po wypadku. To jest zwycięzca maratonu nowojorskiego z 2019 roku, trzykrotny mistrz świata w półmaratonie. No i on uległ temu wypadkowi w pobliżu własnego domu, który znajduje się około pół godziny drogi od Eldoret. Tam biegacz został potrącony przez motocykl. To był czerwcowy poranek, Kamworor był około kilometra od swojego domu i właśnie rozpoczynał trening, gdy kierowca motocykla najechał na niego od tyłu, gdyż po prostu nie dostrzegł go w ciemnościach przed świtem. No i to uderzenie było na tyle silne, że Kamworor początkowo myślał w ogóle, że potrącił go samochód. Ostatecznie doznał tylko, no i aż w sumie, złamania kości piszczelowej. Wrócił oczywiście do biegania. Być może pamiętacie, że w ubiegłym roku był drugi w londyńskim maratonie z czasem 2:04. No a wyprzedził go jedynie właśnie nie kto inny jak Kelvin Kiptum. Lista tych biegaczy, którzy otarli się o śmierć w wypadkach w Afryce, jest długa. Jest wśród nich m.in. były rekordzista świata w maratonie, czyli Poltergat. Jest rekordzista świata na 800 metrów, no i absolutny dominator, czyli Dawid Rudisza. Czy mistrz olimpijski chociażby na przeszkodach z 2016 roku, Conseslus Kipruto. I spośród tych wszystkich wypadków tak naprawdę tragiczna śmierć Kelvina Kiptuma najbardziej przypomina historię samego Wanjiru z 2011 roku. Kenijczyk był mistrzem olimpijskim w maratonie i również zginął tragicznie u szczytu tak naprawdę swojej kariery. No i również miał 24 lata. Jak na ironię, Kiptuma i Wanjiru łączy jeszcze fakt, że ostatnim sportowym wydarzeniem w życiu obu było zwycięstwo w maratonie w Chicago. Różnica jest natomiast taka, że Wanjiru nie zginął w wypadku drogowym, tylko zmarł w wyniku obrażeń po upadku z balkonu własnego domu. Wanjiru nie był jednak taką postacią jednoznacznie pozytywną, bo poza sportem zasłynął m.in. z zarzutów o grożenie śmiercią własnej żonie i nielegalne posiadanie broni. No i taka różnica temperamentów między Wanjiru i Kiptumem miała też swoje piętno podczas zmagań sportowych. Wanjiru wygrał 5 ze swoich 7 maratonów, w tym ten na igrzyskach w Pekinie. Biegał raczej agresywnie i nie kalkulował. Właśnie na igrzyskach, gdzie tak naprawdę w dniu zawodów panował upał, zaatakował zaskakująco wcześnie. Połówkę bez wsparcia pacemakera minął w 62:37, a trzeba pamiętać, że wówczas rekord świata wynosił 2:4:26 i był ustanowiony na pewno dużo lepszej trasie w Berlinie przez samego Haile Gebrselassie. Taki start właśnie w tym kontekście można określić mianem takiego biegania dosyć aroganckiego. Wanjiru miał jednak widocznie powody do tej biegowej arogancji, bo mimo że tempa nie utrzymał, to ostatecznie przybiegł z wciąż świetnym czasem 2:6:32 i oprócz srebrnego medalisty z tamtego biegu, który wiózł się na plecach Wanjiru, to żaden inny zawodnik ani wcześniej, ani później do dzisiaj w maratonie olimpijskim nie dał rady zejść poniżej czasu 2:08. Kiptum natomiast, jak wszyscy pamiętamy, maratony biegał zdecydowanie bardziej spokojnie, jeśli można tak powiedzieć. Może cierpliwie to będzie lepsze słowo, bo on z atakami czekał do drugiej połowy dystansu, wykorzystując każdorazowo wsparcie pacemakerów w pierwszej części dystansu. Gdy już jednak odpalał, oczywiście to robił to niesamowicie. Już w swoim debiucie w Walencji pobiegł najszybszą drugą połówkę dystansu maratońskiego w historii, to jest 60:15, a w tym dystans między 30 a 40 kilometrem pokonał w absolutnie kosmicznym czasie, mając 30 kilometrów już w nogach w 28 minut i 5 sekund. Żeby to sobie lepiej wyobrazić, no to dodam, że gdyby bieg tak na ostatnich Mistrzostwach Polski na 10 km w biegu ulicznym, mając właśnie te 30 km w nogach z wypoczętymi zawodnikami, rywalizując, no to 1,5 minuty zapasu miałby nad zwycięzcą, czyli przy tych tempach to byłoby około 500 metrów, więc absolutny kosmos. Już 4 miesiące później miało się okazać, że stać Kiptuma na jeszcze więcej, ale zanim opowiem wam o jego maratońskich dokonaniach, prześledźmy sobie może sportową karierę od początku i przypomnijmy, zobaczmy, przekonajmy się, jak to się wszystko zaczęło. Zawodnik dorastał w biednej wiosce o nazwie Czepsamo, znajdującej się na wysokości około 2600 metrów nad poziomem morza, niedaleko większej miejscowości Czepkorio, z której pochodzi wymieniony już wcześniej w tej opowieści Geoffrey Kamworor. Baza World Athletics podaje, że Kiptum urodził się 2 grudnia 1999 roku, choć jak to zazwyczaj bywa w przypadku afrykańskich zawodników, może to budzić pewne wątpliwości. Za tym, że Kelvin mógł być w rzeczywistości trochę starszy, przemawia kilka tak naprawdę okoliczności. Po pierwsze, w momencie śmierci zawodnik miał 7-letnie dziecko, choć to oczywiście nie jest jakiś sztywny dowód, bo musiałby począć je w wieku, nie wiem, 16-17 lat, no to może jak na kenijskie standardy nie jest to coś nadzwyczajnego, ale jednak taki fakt ma miejsce i musimy go tutaj odnotować. Po drugie, na stronie półmaratonu w Eldoret, do którego zaraz również nawiążę, znajdziemy relację, z której wynika, że w 2013 roku Kiptum zajął w tym biegu 10 miejsce, a to oznaczałoby, że mógł mieć wówczas jedynie 13 lat. No i po trzecie, w jednym z artykułów na poczytnym i takim wiarygodnym portalu Let's Run znajdziemy informację, że źródło, którego oni konkretnie nie podają, z otoczenia Kiptuma miało wyjawić im, że faktyczna data urodzenia Kenijczyka to jest rok 96. Niezależnie od daty narodzin, fakty są takie, że Kelvin Kiptum był jedynakiem. Jako syn hodowcy bydła pomagał w dzieciństwie w rodzinnym interesie i zanim zaczął biegać, miał podobno interesować się zawodem elektryka. Na szczęście dla biegania oczywiście poszedł ostatecznie w sport. Pytany przez The Nation Kiptum powiedział, że przyczyną, dla której pominął lekkoatletyczny etap kariery i dołączył do grupy trenującej pod biegi uliczne, była właśnie ekonomia, była ta bieda. Wyznał, że zwyczajnie nie było go stać na wyjazd w okolice Eldoret, gdzie miałby możliwość takiego treningu stricte pod biegi na bieżni. Pierwszy wynik Kelvina, na jaki natrafimy w bazie World Athletics, to zwycięstwo z czasem 62 minuty i sekunda w półmaratonie Eldoret w 2018 roku. Tak jak wspomniałem wcześniej, z relacji kenijskiego Daily Sport wynika, że startował tam jednak wcześniej, to jest w 2013 i w 2014 roku, kończąc odpowiednio na 10 i na 12 miejscu. Myślałem o tym, żeby zweryfikować też czasy, jakie tam osiągnął, żeby sprawdzić pod kątem wiarygodności tego wieku, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to i tak nie będzie współmierne. W odniesieniu do tego, co mówiłem o poziomie biegania Kelvina i nie znając tak naprawdę tempa rozwoju, no to jaki czas by to nie był, to tak naprawdę jednoznacznie nie odpowie nam na pytanie, czy faktycznie mógł być wtedy starszy, czy był po prostu tak utalentowany. Natomiast nie zmienia to faktu, że pierwszym poważnym takim międzynarodowym wynikiem Kiptuma to było 59:54 w półmaratonie, co dało mu piąte miejsce w 2019 roku w Lizbonie. Rok później, w 2020, poprawił połówkę na 58:42. Zrobił to w Walencji, ale jak wiemy, tam biega się naprawdę szybko i 21-letni wówczas zawodnik zajął z takim czasem jedynie, można powiedzieć, szóste miejsce. To był ten bieg, w którym Kibi Watkandi ustanowił nowy rekord świata, 57:32, poprawiając poprzedni autorstwa wracającego nam tu jak bumerang Kamurora aż o pół minuty. W 2021 roku Kiptum ukończył swój pierwszy i tak naprawdę jedyny oficjalny w życiu start na bieżni. Podczas takiego wydarzenia, które się nazywało 25 Laps to Tokio w Sztokholmie, dystans 10 tysięcy metrów na bieżni pokonał w 28:27, zajmując ósme miejsce w bardzo mocnej tak naprawdę kenijskiej stawce. No i jeszcze w tym samym roku uzyskał dwa bardzo solidne rezultaty w półmaratonie. 59:35 w miejscowości Lens i 59:02 ponownie w Walencji. Jednak to wszystko w ogóle nie wskazywało na to, co nastąpi w 2022 roku. Wtedy Kiptum wszedł do świata maratonu, sforsował drzwi i futrynę świątyni biegania. Zrobił to w Walencji, przyjechał tam jako stosunkowo anonimowy zawodnik, ale ostatecznie wygrał ten przecież bardzo prestiżowy bieg, zaliczając jednocześnie najszybszy debiut w historii. Skończył ten bieg z czasem 2 godziny, minuta i 53 sekundy. Zawody wyglądały tak, że na 30 kilometrze grupa składała się tam z 7 zawodników i zameldowała się na znaczniku w godzinę 27:34. 3 kilometry później zostało tak naprawdę w grupie prowadzącej już tylko 3 zawodników. To był Tamirat Tola, czyli mistrz świata z 2022 roku. Oczywiście Kiptum i trzeci zawodnik Gabriel Gay z Tanzanii. To jest zawodnik, który zajął 7 miejsce na tych samych mistrzostwach świata w 2022 roku z życiówką 2:4:55. Kiptum tam zachęcał rywali, aby go wyprzedzili, skinął i chciałaby pomogli mu trzymać tempo, ale gdy żaden z nich tego nie zrobił, no to postanowił włączyć szósty bieg. 5 kilometrów od 30 do 35 w tym maratonie pokonał równo w 14 minut. No i tak naprawdę nie zwolnił zbytnio do samej mety, bo między 35 a 40 kilometrem pokonanie tego dystansu zajęło mu 14 minut i 5 sekund, a ostatnie 2 km i 195 metrów pokonał w 6:14, czyli to by dawało na piątce 14:11. Kiptum zaliczył więc najszybszą drugą połówkę dystansu w historii i dołączył w ogóle do elitarnego grona sub 2:02 w maratonie, gdzie dotychczas było tylko miejsce dla dwóch tak naprawdę legend, tytanów tego dystansu, czyli Eliuda Kipchoge i Kenenisy Bekelego. A pikanterii całej historii dodawał też fakt, że zawodnik wyznał wtedy mediom, iż trenuje się samodzielnie. Ta informacja jednak rozmija się z tym, co później mówił jego trener, gdy na jaw wyszła jego współpraca z Gervaisem Hakizimaną. Ten twierdził w późniejszych wywiadach, że znał Kiptuma od 10 lat, a trenował od 2020 roku, gdy zacieśnili współpracę w okresie COVID-u. Z późniejszych rozmów z trenerem kibice biegania dowiedzieli się też innych takich mocno zaskakujących rzeczy. Głośno było, gdy trener ujawnił kulisy treningu Kiptuma, który miał bazować na w zasadzie niesamowicie dużym kilometrażu, dochodzącym nawet do 300 km tygodniowo. Trener mówił, że zawodnik jest po prostu zafiksowany na rekord świata i mimo jego namów nie zamierza schodzić z obciążeń. Szczegółów niestety jednak już nie poznamy, bo jak wiadomo, podczas tragicznego wypadku Kiptuma to właśnie 36-letni trener był osobą, która również straciła w tym wydarzeniu życie, bo on był siedział na miejscu pasażera. Ciekawostką tutaj po Walencji jest fakt, że Kiptum miał podpisać kontrakt z chińską marką. Tak naprawdę nie wiem do końca, jak nawet ją przeczytać. Xiaodan chyba, przez Q pisane, Xiaodan. To jest marka produkująca sprzęt sportowy, a śladem tej współpracy są faktycznie, bo widziałem je grafiki ze zdjęciami zawodnika trenującego do kolejnego już maratonu w Londynie właśnie w tym sprzęcie. Ostatecznie jednak wystąpił tam już, czyli w Londynie, w sprzęcie od Nike, podobnie było w Chicago, co podobno miało wywołać jakieś reperkusje prawne z Chińczykami. No ale szybko miało się okazać, wracając do sportu, że Walencja to była tylko przystawka. Następny występ w Londynie to była również prawdziwa petarda. Kiptum zwyciężył tu wiosną 2023 roku z czasem 2 godziny, minuta i 25 sekund i zastosował dokładnie taką samą strategię, czyli odpalił po 30 kilometrze, a statystyki tutaj faktycznie rzucają na kolana. Uzyskał czas poszczególnych połówek dystansu 61.40 i drugą 59.45, w tym no niewiarygodne 27.49 na 10 km między 30 a 40 km. To jest tempo na godzina 57 w maratonie, więc naprawdę kosmos. Kiptum pobił więc ustanowiony przez siebie poprzedni rekord najszybszej drugiej połówki. I o ile w Walencji warunki pogodowe do biegania były wręcz idealne, o tyle Londyn faktycznie nie sprzyjał tego dnia rekordom. Było zimno, było wilgotno, a pod koniec spadł jeszcze deszcz i niemal wszyscy zawodnicy oprócz Kiptuma zaliczyli tam taki solidny pozytyw. Dodatkowym smaczkiem w Londynie było to, że Kiptum o ponad minutę rozmienił należący do Eliuda Kipchoge rekord trasy i taki precedens zdarzył się pierwszy raz od 2012 roku. Eliud Kipchoge 4 razy w życiu wygrywał maraton londyński, ale nawet on nie zanotował takiego progresu względem starego wyniku i w jego przypadku było to odpowiednio 5 sekund, 46 sekund, 32 i 18 sekund. Trudno się więc dziwić, że po tym biegu świat utwierdził się w przekonaniu, że ma do czynienia z biegaczem, który ma potencjał na rekord świata, a BBC dywagowało, czy Kiptuma można już określić mianem Kipchoge wersja 2.0. Gdy jesienią 2023 roku Kiptum przybył na swój kolejny maraton w Chicago, sprawiał wrażenie osoby, która próbuje trochę zdjąć z siebie presję. Tłumaczył, że jego przygotowania były utrudnione ze względu na kontuzję pachwiny oraz ze względu na porę deszczową w Kenii, która miała rozmiękczyć niektóre gruntowe, biegowe ścieżki, sprawić po prostu, że były one błotniste. Jak się jednak później okazało i co z pewnością wszyscy doskonale pamiętamy i wiemy, chyba była to tylko zasłona dymna. Poprawiony o 34 sekundy rekord świata należący do Kipchoge i kolejna właśnie ta atomowa druga połówka, tym razem w czasie 59.47, pokazywały, że wszystko było lepiej niż w porządku. Zaledwie 5 dni przed śmiercią Kiptuma Światowa Federacja Lekkoatletyczna ratyfikowała właśnie ten jego rekord świata nabiegany w Chicago. Przypomnę, był to czas 2 godziny i 35 sekund. No i Kiptum tym samym stał się pierwszym biegaczem w historii, który zszedł w maratonie w regulaminowym oczywiście poniżej 2 godzin i 1 minuty. Już 14 kwietnia Kiptum miał wystartować w Rotterdamie, no i nie jest tajemnicą, że wszyscy czekaliśmy tylko na to, czy zostanie już tam pierwszym człowiekiem, który w regulaminowy sposób pokona dystans maratoński poniżej 2 godzin. No i zapisze się w historii obok takich osób jak chociażby Sir Roger Bannister, który jako pierwszy pokonał milę poniżej 4 minut, co w tamtym czasie kwestionowali nawet fizjolodzy, twierdząc, że ludzkie ciało nie jest po prostu do tego zdolne. Myślę, że bariera 2 godzin w maratonie podobnie rozpala wyobraźnię. W świecie tego blichtru i sławy, dokąd wpychały Kiptuma sportowe wyniki, on wciąż pozostawał jednak trochę taką zagadką. Jego postęp był tak błyskawiczny, że na dobre jeszcze nie zakorzenił się i nie dał się po prostu poznać na biegowych salonach. Dziennikarze, którzy mieli z nim kontakt, określali go jako osobę poważną, o łagodnym usposobieniu, ale taką, która jeszcze nie do końca była po prostu przystosowana do uwagi, jaką wzbudzała. Na zakończenie podzielę się z wami takim swoim przemyśleniem odnośnie historii Kelvina Kiptuma. Patrząc na jego karierę, można by powiedzieć, że podążał za marzeniami trochę pod prąd. Nie wybrał takiej klasycznej ścieżki rozwoju maratończyka wiodącej przez lata kariery na bieżni i stopniowe wydłużanie dystansu. Również jego trener wypowiadał się w kontekście jego dużego treningowego kilometrażu, że bezskutecznie namawiał podopiecznego, aby ten nieco zwolnił i zszedł z obciążeń. Kiptum jednak spieszył się z realizacją swoich marzeń. Marzeń przede wszystkim o rekordzie świata, a później o przełamaniu bariery 2 godzin. Niektórzy mogą powiedzieć, że ze sportowego punktu widzenia brakowało mu cierpliwości, ale czas pokazał, że nawet nad drugie marzenie tego czasu jednak mu zabrakło. No i to pokazuje dobitnie, że życie jest po prostu nieprzewidywalne i może nie warto odkładać po prostu swoich marzeń i planów. Nie mam tu na myśli oczywiście jedynie planów formatu rekordu świata, bo takich wielu z nas mieć nie może, ale również tych trochę mniejszych i bardziej przyziemnych. Tą myślą zakończę dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję, że znowu mieliśmy szansę się usłyszeć. Kończąc tę audycję, przypomnę jeszcze, że możecie wesprzeć ją poprzez serwis Patronite, bo to pozwala mi przeznaczać po prostu więcej czasu na te nagrania i w efekcie słyszeć się z wami częściej. Nie ukrywam, że chciałbym tworzyć dla was jeszcze więcej, ale to właśnie kwestie finansowe najbardziej limitują mnie w tym zakresie. Jeżeli uważacie, że również skorzystalibyście na większej liczbie materiałów, to rozważcie proszę dołączenie do grona patronów. Dzięki za dziś i do usłyszenia wkrótce.